Chciałbym dzisiaj rozważać słowo z listu do Efezjan. List do Efezjan, 4 rozdział, od 7 do 16 wersetu. Będziemy ten fragment czytać i później będziemy ten fragment analizować. No więc strona 1263, list do Efezjan, 4 rozdział, od 7 do 16 wersetu. Przeczytamy, później będziemy się przez chwilę modlić. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Panie, chcemy modlić się, abyś błogosławił nam, Panie, to rozważanie. Chcemy się modlić, aby to słowo także przemówiło do nas. Prosimy Cię, abyśmy mieli taką duchową mądrość do wniknięcia. Proszę Cię, Panie, abyś objawiał nam prawdy, które są tutaj ukryte, które są tutaj zawarte. Panie, bo to jest błogosławieństwo dla nas, kiedy zaczynamy te prawdy przyswajać, kiedy zaczynamy je rozumieć, kiedy zaczynamy zgodnie z tym funkcjonować. Wtedy Twoje ciało, Twój Kościół może być błogosławiony. Ojcze, proszę Cię, aby objawienie Twojego Ducha, Panie, przyszło do naszych serc i ze wszystkim, Panie, co jest w moim sercu dzisiaj. Niezależnie, Panie, jak to może być przyjęte, Panie, chcę dzisiaj mówić zgodnie z tym, co jest w moim sercu, co Ty wkładasz w moje serce, Panie. Proszę Cię, Ojcze, abyś uzdolnił moje usta, uzdolnił moje wnętrze. Panie, dał mi namaszczenie Twego Ducha do tego, abym, Panie, mógł to słowo rozważyć przed tym Kościołem, przed Twoim ludem w tym miejscu. To, Ojcze, Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ufam, że wszystkim członkom ciała Chrystusowego zależy na tym, aby Kościół rósł i budował się. Dziękuję, Halinko. A niektórzy się uśmiechnęli, niektórzy kiwnęli głową. Nie to takie oczywiste. To nie jest jakaś troska kilku osób w zborze, chociaż na pewno jest to troską moją, troską starszych zboru, troską ludzi usługujących, ale myślę, że Bóg to czyni przez swego Ducha Świętego, że tę troskę wkłada do serca każdego członka ciała Chrystusowego. I myślę, że to powinno być czymś normalnym, że każdemu z nas zależy, aby jego ciało, aby jego kościół budował się, doświadczał zbudowania i rósł. Słuchajcie, to jest takie odświeżające. To jest takie zachęcające dla zboru. To jest takie odnowiające dla zboru, kiedy widzimy to, że to ma miejsce, że to się dzieje. Drodzy, nic tak nas nie jest w stanie chyba zachęcić, zmotywować, zbudować, jak to, że widzimy, że ciało Chrystusowe, że Jego Kościół rośnie wzrostem Bożym. I gdybyśmy mieli zadać takie pytanie, gdybym miał takie pytanie zadać, nie proszę o odpowiedź, od czego zależy rozwój zboru, wzrost, od czego to zależy, to myślę, że mogłoby się pojawić wiele odpowiedzi, różnych odpowiedzi. Ktoś mógłby powiedzieć, wzrost Kościoła, wzrost zboru zależy od ewangelizacji. Ktoś mógłby tak powiedzieć, odpowiedź na to pytanie i nie myliłby się, miałby rację. Jest to uzależnione od głoszenia Ewangelii. Inny powiedziałby, może wzrost Kościoła zależy od działania mocy Ducha Świętego. I też miałby rację. Ktoś jeszcze inny dołożyłby, ważne jest, aby się manifestowały dary Ducha Świętego. I też miałby rację. Ktoś inny może jeszcze wpadłby na jakiś inny i coś innego by mu przyszło do głowy z Pisma Świętego i zacytowałby jakiś fragment i faktycznie też byłoby to prawdą. Drodzy, ale kiedy przeczytamy także ten fragment Pisma Świętego, w wersecie 16 widzimy, na końcu całego tego fragmentu widzimy, że rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jak gdyby apostoł Paweł ten fragment nauczania kończy tak, spina go czymś takim, że ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości. I przez cały ten tydzień praktycznie to słowo chodziło za mną, rozważałem to słowo dla własnego użytku, dla samego siebie, aż w końcu ono tak urosło we mnie, że postanowiłem, że muszę się z wami tym podzielić, niezależnie od odbioru, że muszę się z wami także tym podzielić. Dlatego, że uważam, że także tu jest, w tym słowie jest ukryta pewna prawda duchowa, pewna tajemnica rozwoju i budowania się ciała Chrystusowego. Także tu jest ukryta. Oprócz tych rzeczy, które wcześniej powiedziałem, oprócz ewangelizacji, oprócz działania mocy Ducha Świętego, oprócz działania darów Ducha Świętego, także ten fragment zawiera Boże wskazówki, zawiera Boże pouczenie na temat rośnięcia i budowania ciała Chrystusowego. Pierwsza rzecz, tu są takie dwa słowa użyte, rośnie i buduje. Gdybym miał to jakoś tak przeanalizować, to można je zrozumieć w ten sposób, że tu jest mowa o dwóch rodzajach, czy wzroście, budowanie się w dwóch kierunkach. Po pierwsze rośnięcie, czyli wzrost liczebny i budowanie się, czyli wzrastanie tego, co jest ciała w Bogu, w Chrystusie. Buduje się w Chrystusie, jednocześnie powiększa się, rośnie. A więc jest mowa o takim podwójnym wzroście. Bo ja tak rozumiem wzrost. Wzrost rozumiem dwutorowo. Że on przebiega naraz dwutorowo, że my i rośniemy w Chrystusie, a jak my rośniemy w Chrystusie, to i za tym idzie to, że zaczynamy się powiększać liczebnie. No to tak przebiega wzrost. I rośniemy w Chrystusie i zaczynamy się rozrastać liczebnie. Nowe osoby zaczynają przychodzić do Kościoła. I rozumiem tak, że ten fragment Pisma Świętego, ten tekst zawiera kilka bardzo ważnych rzeczy, uwarunkowań, które wpływają na to, że ciało Chrystusa może rosnąć i może się budować, może się rozwijać. I pozwólcie, że kilkoma rzeczami z tego fragmentu, z tego pięknego tekstu, który apostoł Paweł natchniony Duchem Świętym napisał, chciałbym wyciągnąć i chciałbym na nich się troszkę skupić, na tych prawdach. Pierwsza rzecz, werset 11, jest powiedziane, że On, a wcześniej mowa, że to Chrystus, bo ten, który wstąpił do nieba, On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Chrystus daje swojemu Kościołowi ludzi. Obdarował ich ludźmi. Obdarował Kościół ludźmi, którzy mają taką służbę, mają takie powołanie, by w jego ciele pełnić służbę apostoła, proroka, ewangelisty, pasterzy i nauczycieli. Aby taką służbę pełnić. I kiedy zobaczymy to, że rozwój Kościoła jest związany z ludźmi. Kościół nie może i nie będzie się rozwijał bez osób, bez ludzi. Kościół nie może się rozwijać bez ludzi, których Bóg daje temu Kościołowi, których wyposażał, przygotował, obdarzył i włożył ich, dał ich do ciała Chrystusowego. Kiedybyśmy przeczytali Ewangelię Mateusza, 9 rozdział, gdzie jest mowa o wielkim żniwie, gdzie Pan Jezus użalił się nad ludźmi, którzy są jak owce bez pasterza i mówi, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, następnie pada stwierdzenie, proście o kogo? Proście o kombajny? O co? Proście o sierpy, bo żniwo wielkie? Proście o robotników, o ludzi. Muszą być ludzie. Same narzędzia nic nie znaczą. Już przenoszą się na taki obraz typowo rolniczy. Co z kombajnu, jeśli nie będzie tego, który za niego usiądzie i go poprowadzi? Sam sierp nie ma w sobie tej władzy, aby ściąć kłosy. Musi być osoba, która ten sierp weźmie w ręce. Kiedy Bóg w księdze proroka Ezechiela mówi, że chciał ratować, to mówi, szukałem męża, który stanie, wyłomie, ale go nie znalazłem. Pamiętajcie, musimy to widzieć, że siła Kościoła, rozwój Kościoła jest związany z osobami, z ludźmi, których Bóg temu Kościołowi daje, w który Kościół wyposaża. I są potrzebne, jak gdyby wszystkie te służby, które tutaj są, nam przedstawione. Jest potrzebny apostoł, który pójdzie i będzie zakładał skutecznie nowe zbory. Jest potrzebny człowiek, który ma dar proroczy, aby przekazywać słowo od Boga Kościołowi. Jest potrzebny ewangelista, który w skuteczny sposób głosi Ewangelię, dobrą nowinę. Jest potrzebny pasterz i nauczyciel, który troszczy się już o owce będące w kościele, karmi je, naucza je, wychowuje je, prowadzi je. Jest potrzebny po prostu też i pasterz i nauczyciel. A więc pierwsza taka myśl, którą chciałbym podkreślić, zauważyć i która jest ważna w tym tekście, to Kościół musi być wyposażony w ludzi. Ludzi, których Bóg daje temu Kościołowi. A naszą odpowiedzialnością, czy naszą, no powiem to z podzielnością, jest tak, jak powiedział Jezus, proście Pana żniwa, aby wypchnął robotników na żniwo swoje. Proście Pana żniwa, aby dał tych robotników. Proście Pana żniwa, aby dał tych ludzi. Aby Kościół był w tych ludzi wyposażony. Kolejna myśl, werset 12, która pojawia się w tym fragmencie. Ja nazwałem tę myśl, to jest powiedziane, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Nazwałem sobie tę myśl diakonia świętych. Nazwałem tę myśl diakonia świętych. I tu nie mam na myśli diakonu w sensie pewnej pozycji w kościele, ale diakonia w sensie służby ludzi w ciele Chrystusowym. A więc Bóg wyposaża w apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, aby doprowadzić, aby sprawić, by ciało Chrystusowe, by święci stawali się sługami, dochodzili do diakonii, zaczęli usługiwać. Może powiem to tak, że w ciele Chrystusowym nie powinno być bezproduktywnych członków. To tak jak w naszym organizmie nie ma niepotrzebnych organów. To tak jak w organizmie człowieka. Niezależnie jakie organy Bóg umieścił, one spełniają swoją funkcję, swoją rolę. I chcę też powiedzieć to, że siła Kościoła, siła zboru tkwi w tym, jest ukryta w tym, że dorastamy jako święci, dorastamy jako członkowie zboru do tego, aby pełnić tę diakonię, pełnić tę służbę. Ona nie może się oprzeć tylko o jedną, dwie czy trzy osoby. Tak naprawdę Kościół ma być przygotowany, wyposażony do powszechnej diakonii, powszechnej służby świętych w Kościele. I do tej służby muszą być, tu jest powiedziane, przygotowani, muszą dorastać, muszą wchodzić w tę służbę. Są przygotowywani przez Pana, są przygotowani także przez innych, którzy posługują. Tak myślę, że nawet w takim zborze jak nasz jest ukryty potężny potencjał. Nawet w takim niewielkim zborze, jak zbór w Nowej Hucie, 50 osób, 60 osób, jest ukryty potężny potencjał. I ten potencjał, który jest w nas, przy zaistnieniu pewnych takich bożych warunków, może być skierowany i ten potencjał może być użyty przez Pana do dokonania wielkich rzeczy. Drodzy, możemy sięgnąć do różnych przykładów, do różnych świadectw. I może dziś sam w moim sercu znam takie historie, gdzie zbór zaczynał swoją służbę od 20 osób. I gdzie pastor tego zboru pisał, że byli to ludzie zniechęceni i nic im się nie chciało. Byli to ludzie, którzy, no, można powiedzieć tak po ludzku, nie rokowali nadziei. A okazało się, że te 20 osób, kiedy zaistniały pewne właściwe czynniki wewnątrz danej społeczności, że pośród tych 20 osób powoli zaczął się palić ogień, który sprawił, że dzisiaj te zbory liczą tysiące ludzi. Proszę powiedzieć, czy jest to możliwe? Tak, to jest możliwe, to się stało, to się dokonało. W wielu miejscach na świecie tak rozpoczęła się praca, tak rozpoczęła się służba. Od garstki ludzi, którzy zostali właściwie, jak gdyby spełnili pewne Boże kryteria i sprawiło to, stało się to, że Pan użył tej garstki ludzi. Diakonia świętych, do dzieła przygotowani, do dzieła posługiwania. To jest powiedziane, jak gdyby dwie rzeczy, święci przygotowani, a więc niepospolite ruszenie. Święci przygotowani i wysłani do dzieła posługiwania. Drodzy, teraz dokładnie moja żona, ale jest na tyle dobra, że mnie zaprasza, bo ona czyta taką książkę Carol Cymbali, żony Jima Cymbali. Ta książka nie jest jeszcze w języku polskim, jest tylko w języku angielskim, ale jest tak poruszona, że mnie zaprasza i czyta mi niektóre fragmenty, niektóre rozdziały tej książki czytam. Carol Cymbala jest dyrektorem znanego chóru Brooklyn Tabernaculum Choir. Znacie ten chór albo z opowieści, albo z płyt, które są przywożone. W każdym razie ten chór liczy 270 osób. Jeżeli chodzi o takie osiągnięcia, to czterokrotnie zdobył nagrodę muzyczną Grammy w swojej kategorii. Czterokrotnie. Ale ona nie o tym pisze. Ona opisuje życie tego chóru od strony narzędzia, jakie Bóg włożył w ich ręce jako narzędzia ewangelizacyjnego. Że ten chór dzisiaj w ręku Boga jest narzędziem do przyprowadzania dziesiątek ludzi do Chrystusa. W ten sposób jest używany. Słuchajcie, i ona szczerze opisuje funkcjonowanie chóru Brooklyn Tabernacle Choir. Opisuje, jak to działa. I muszę powiedzieć, że kiedy słyszałem jej stwierdzenia, po części byłem zdumiony i pomyślałem sobie tak. My nawet chyba nie mamy odwagi o tym mówić, nie mówiąc o tym, żebyśmy mieli odwagę stanąć całym sercem za tym i wprowadzić to w życie. Bo chociażby takie kilka ilustracji, sposób, w jaki ludzie są przyjmowani do tego chóru, aby pełnić diakonię, tą diakonię związaną z śpiewaniem z tym chórem. To sito, jakie przechodzą, aż sam byłem zdumiony. To nie jest tak, że ktoś staje, kto jest chętny, jest to traktowane jako wielki przywilej, wielkie wyróżnienie, wielki zaszczyt i dostanie się do tego chóru jest wielką sprawą. Ty musisz wszystko zrobić, aby się dostać tego chóru. Po pierwsze, najpierw ludzie przechodzą tak zwane przesłuchania wokalne. Czy w ogóle się nadają, czy umieją śpiewać. Ale one nie są decydujące, one nie gwarantują niczego. Jeśli umiesz śpiewać, to masz szansę, ewentualnie masz szansę dostać się do chóru, bo umiesz śpiewać. Ale oprócz tego twoje życie duchowe podlega weryfikacji. Wręcz pytają się ciebie, z kim mieszkasz? Z kim mieszkasz? Jak wygląda twoje życie duchowe? I każda osoba na końcu tej drogi, tego sita, aby się dostać do chóru, musi pójść na rozmowę z pastorem. I on ma głos ostateczny i decydujący. Dlatego, że, tak jak pisze Karol Cymbala, dlatego, że dla niej ważniejszy jest stan duchowy ludzi, którzy stają na scenie, niż to, czy umieją śpiewać. Że to jest dla niej ważniejsze. Żeby ci ludzie, którzy wyjdą tam, wyszli, żeby chwalić Pana, naprawdę chwalić Pana i żeby służyć Bogu. A wtedy dopiero Bóg może stanąć za taką służbą. Nie łudźmy się, drodzy, nie łudźmy się, że Bóg stanie za służbą, która nie spełnia Jego kryteriów. Nie łudźmy się. Bo jeżeli sięgniemy do Starego Testamentu, to zobaczymy w Starym Testamencie, że byli powołani ludzie na urzędy. Byli powołani na to, żeby być kapłanami, byli powołani ludzi na to, żeby być różnymi, mieli różne funkcje, ale jeśli ci ludzie nie spełniali Bożych wymogów, Bóg nie błogosławił ich służby. Oni zostali z tej służby, po prostu ją pełnili, ale nie było żadnego owocu tej służby. Albo wręcz Bóg doprowadzał do momentu usunięcia danych ludzi ze służby, którzy nie spełniali Jego kryteriów. A później, jak funkcjonuje chór? Ludzie, którzy już śpiewają, którzy przeszli, zakwalifikowali się, którzy śpiewają, mają wręcz obligatoryjny obowiązek uczestniczyć w dwóch niedzielnych nabożeństwach, bo nie mają cztery nabożeństwa w niedzielę. W dwóch. I na jednym, na którym usługują, a na drugim jako ci, którzy siedzą i korzystają i czerpią. A więc na jednym nabożeństwie się budują, muszą być, budować je, a na drugim nabożeństwie mogą dopiero usługiwać. Są zachęcani do tego, aby uczestniczyć w wtorkowych spotkaniach modlitewnych. Muszą chodzić na modlitewne spotkanie. I na końcu wymogiem jest to, aby była 100% frekwencja na próbach chóru. 275 osób. Niektórzy inni dyrektorzy chórów pytają tą Karel, jak to możliwe, że u ciebie jest 100% frekwencja? Chyba, że ktoś oczywiście nie może, wiadomo, przypadki losowe. Ona mówi, nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Jeśli chcesz służyć, jeśli chcesz być z nami, jeśli chcesz śpiewać, jeśli chcesz, aby cię Bóg używał, to są kryteria, które obowiązują. U nas one obowiązują. I drodzy, tajemnica polega na tym, że te kryteria nie zostały stworzone wtedy, kiedy chór był na szczycie. Kiedy chór był znany w całych Stanach Zjednoczonych. Ale te kryteria zaczęły funkcjonować, kiedy oni zaczynali służbę. Ustawili to, kiedy zaczynali służbę. Kiedy dopiero rozpoczynali służyć. Kiedy jeszcze nikt nie znał tego chóru. Już wtedy postanowili, że służbie diakonii nadadzą pewne standardy. I albo ktoś naprawdę jest gotów na ofiarę ze swego życia, jest gotów na poświęcenie ze swego życia, jest gotów, aby się temu poddać i służyć naprawdę, albo nie, musi poczekać. Jak będzie gotowy, to dołączy. Jestem co do słuszności takiego podejścia w Kościele 100% przekonany. 100% przekonany. Drodzy, ja nie chcę się powoływać na świeckie firmy i instytucje, które na przykład robią weryfikacje dla swoich ludzi. Ale możemy być nieraz szokowani i zdumieni, jak sito przechodzą ludzie, którzy mają być normalnie zatrudnieni w jakiejś firmie. Ale ja chciałbym takie porównanie zrobić. Czy służba w Królestwie Niebios nie jest czymś większym? Czy służba w Królestwie Niebios nie jest czymś zaszczytniejszym? Czy służba w Królestwie Niebios nie powinna nakładać na nas ten przywilej służenia Królowi, nakładać na nas pewnych zobowiązań? Ale jeśli pod jakąkolwiek presją, jeśli pod jakimkolwiek, nie wiem, fałszywym zrozumieniem my sami zaczynamy obniżać standardy usługiwania, to musimy wiedzieć, że skazujemy się sami na to, że Bóg za tym stawał nie będzie. Że Bóg, będziemy musieli być zdani na siebie. Bo Bóg chce błogosławić i chce wspierać i chce wylewać swojego ducha na to, co ma w sobie jego jakość, ma w sobie jego wartość. A w tym jest ukryty cały sukces i cała tajemnica wzrostu i rozwoju. Drodzy, i uważam tak, że niezależnie od panujących opinii, niezależnie od panujących obiegowych opinii czy naszych pragnień, jako ciało Chrystusowe powinniśmy stawać za tym, za stałym sercem, aby usługiwanie, wszelkie usługiwanie spełniało spełniało Boże kryteria, miało Bożą jakość w sobie. Bo tylko wtedy Bóg przez swego ducha będzie mógł to błogosławić. Tylko wtedy będzie mógł wylewać swoją łaskę na to. A więc kiedy nauczyciel wyprowadza dzieci na szkółkę niedzielną, to my musimy być pewni, musimy wiedzieć, że On zna Pana. Musimy to wiedzieć, że On zna Pana. Musimy to wiedzieć, że On żyje z Bogiem. Że On żyje z Bogiem. Kiedy ktoś bierze mikrofon do ręki, by zaśpiewać pieśń chwały, to musimy wiedzieć, że on jest chwalcą Pana. Nie na nabożeństwie. Musimy to wiedzieć. On sam powinien to wiedzieć, że jest chwalcą Pana. Gdy człowiek otwiera Biblię, by stanąć za kazalnicą, to powinniśmy wiedzieć, że on jest w stanie słyszeć od Boga. Możemy to rozwijać. A więc przygotowanie świętych do dzieła posługiwania. I teraz jest powiedziane w wersecie 12, że kiedy święci są przygotowani do dzieła posługiwania, to wtedy następuje budowanie ciała Chrystusowego. A więc dopiero na tym etapie dopiero następuje budowanie ciała Chrystusowego. Tu możemy o tym powiedzieć. Następuje to, co jest tak bardzo istotne. Tu następuje zbudowanie. I teraz w jakich kierunkach to zbudowanie idzie? Po pierwsze idzie w kierunku jedności wiary, werset 13. Zbudowanie idzie w kierunku jedności wiary, że zaczynamy osiągać jedność wiary. Zaczynamy dochodzić do poznania Syna Bożego i zaczynamy dorastać do wymiarów w pełni Chrystusowej. A więc Kościół zaczyna dorastać do tego dojrzałości Chrystusowej, do tych wymiarów Chrystusowych. Kiedy takie standardy są zachowane, są utrzymane. Kościół zaczyna dorastać do wymiarów Chrystusowych. I drodzy, jak już powiedziałem wcześniej, nawet w małym zborze jest ukryty potężny potencjał, potężna siła, która, kiedy na nią stąpi Boża moc, kiedy na nią stąpi Boży Duch, to może rozpalić potężny ogień. Kiedy w Jerozolimie na początku, widzimy Jerozolimę na początku, to dowiadujemy się, że tym gronem, nazwałbym tym początkowym ciałem Chrystusowym, to było grono 120 osób. I to grono było wystarczającym gronem, że gdy stąpił na nie Duch Święty, to grono, ten ogień się rozpalił w całej Jerozolimie. Wystarczyło grono 120 osób, aby się zapalił Boży ogień. Bóg na tą grupę wylał swego ducha i ta grupa rozniosła ten ogień po całej Jerozolimie, a później jeszcze dalej. Więc, drodzy, tu nie chodzi o liczby. Liczby tu naprawdę nie mają większego znaczenia. Dlatego, że Bóg jest mocny i w stanie uczynić coś przez małą grupę. On daje dowód tego w Starym Testamencie, kiedy Izraelici szli na wojnę, że on mówił, no za dużo was jest, nie potrzeba aż tylu. Bo ja jestem w stanie wybawić przez niewielu, jestem w stanie wybawić przez małą liczbę. Ale siła tkwi w tym, czy problem polega na tym, aby ta grupa ludzi miała swoją jakość do tego, aby Bóg mógł na nią stąpić. Dojście do jedności wiary, na przykład. Bo zbór może być duży, silny, z potencjałem, a może spalać go wewnętrznie. Rozbijać je o samych siebie. Cała siła zboru może być zużyta na wewnętrzną jakąś tarcia i nie ma żadnej pracy Bożej wykonanej. Na zewnątrz. Nie ma Bożej pracy z tego. Gdy byliśmy na wakacjach na Węgrzech miało takie miejsce zdarzenia. Mianowicie jedną noc bardzo padało, jedną noc bardzo lało. I ziemia zrobiła się bardzo grząska, stały w niektórych miejscach kałuże wody. Jeden młody człowiek wyjechał rano samochodem i wieczorem tym samochodem wrócił, chciał wjechać za swój namiot, ale wjechał akurat w to miejsce, gdzie stało bardzo dużo wody i przód cały samochodu ugrzązł w błocie. I ten kierowca zauważył, że jest w tym błocie ugrzęknięty, więc próbował się z tego błota wydostać za wszelką cenę. Co zrobił, żeby się wydostać z tego błota? Oczywiście, ile tylko silnik posiadał mocy, tyle próbował po prostu tej mocy użyć, chlapał na całe po prostu w koło, rzucał tym błotem. Do tego miał skręcone koła w bok, bo próbował wyskoczyć na tą skarpę z boku. I mając ustawiony tak samochód, z każdą sekundą zapadał się coraz bardziej. Ten samochód miał wystarczająco dużo mocy, aby wyjechać z tego błota. Był wystarczająco sprawny, aby sobie dać radę, ale niestety kierowca nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Przez swoje działania doprowadzał do jeszcze większego ugrzęźnięcia tego samochodu. I w pewnym momencie, gdy też patrzyłem na to, przyglądałem się, tak gdyby czułem, że ten samochód jest w stanie się sam z tego wygrzebać. Tylko nie tak. I należało ustawić koła prościusieńko, wrzucić samochód na jedynkę praktycznie bez gazu, próbować lekko wyjechać. I kiedy samochód został w ten sposób pokierowany, 2-3 osoby leciutko go popchnęło z tyłu i samochód wyjechał. Drodzy, czasami jest tak, że cała moc, cała energia może być spożytkowana w niewłaściwym kierunku. I z tego nie ma Bożego efektu, Bożej pracy. A może być tak, że ta moc, która jest wystarczająca, siła i możliwości, zostaną użyte w właściwy sposób, właściwą stronę i efekt będzie o wiele, wiele większy. Jeśli Kościół rozdzierany jest wewnętrznie, nie doszedł do jedności wiary, bo to jest jak gdyby ta kluczowa, nie doszedł do jedności wiary i wewnętrznie te siły są rozpychane na różne strony, w różnych kierunkach te siły idą, to my się możemy spalać. My możemy naprawdę próbować wykrzesać z siebie wszystko, ale i to i tak nie będzie Bożej pracy wykonanej, bo wystarczyłoby może mniej naszego spalania, ale ukierunkowane w jednym kierunku. I to by poszło. I Boże dzieło by szło do przodu. I Bóg był uwielbiony i Boża praca byłaby wykonywana o wiele, wiele bardziej skutecznie. Dlatego zbudowanie Kościoła czy budowanie Kościoła ma także związek z dochodzeniem do jedności wiary, a werset 16 mówi, że członek, każdy działa według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. To jest też wielka sprawa, aby w Kościele każdy człowiek, każda osoba mogła znaleźć swoje miejsce i zgodnie z tym miejscem funkcjonować. I dalej, werset 15, teraz chcę zwrócić uwagę na werset 15, tu jest mowa tak. Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. I mnie to zaintrygowało, że to wzrastanie w Chrystusa jest związane ze szczerą miłością. Nawróciliśmy się, poznaliśmy Pana, ale Pismo mówi, że abyśmy wzrastali w Chrystusa, musimy być szczerzy w miłości. Aby będąc szczerymi w miłości, wzrastać w głowę w Chrystusa. Taki warunek. Myślę, że zawsze dla nas poruszające są fragmenty z dziejów apostolskich, 4 rozdział, gdzie o wierzących czytamy, było w nich jedno serce i jedna dusza. Wiecie? Ta szczerość w miłości, nazwałbym to jest pewna atmosfera Kościoła. W atmosferze szczerej miłości, to jest pewna atmosfera, nie wiem, czy to czujecie, nie? Jak gdzieś panuje szczera miłość, to gdy wchodzisz w tą szczerą miłość, to zaczynasz to odczuwać, że tu jest tak ciepło, tu jest tak dobrze, nie? Może być tak skromnie, tak biednie, może być tylko chleb, ale jest coś takiego, co pociąga, co przyciąga. Dokładnie dotyczy to Kościoła. Jeśli Kościół jest szczery w miłości, to może na bazie tej szczerości i miłości wzrastać Chrystusa. Ta atmosfera jest niezbędna, ta atmosfera jest potrzebna. Ona jest potrzebna. Na spotkaniu modlitewnym we wtorek opowiadałem o pewnym człowieku, dzisiaj to powtórzę z dodatkiem. Pan Jurek, czy pan Jurek pojechał do Janowic Wielkich. Tam jest ośrodek dla osób, które mają problemy alkoholowe. Pojechał do Janowic Wielkich, aby tam spędzić 6 miesięcy w ośrodku, chrześcijańskim ośrodku, by po tych 6 miesiącach jego życie zostało przemienione, odbudowane. I drodzy, kiedy czytałem regulamin tego ośrodka, kiedy jechałem do niego, aby przeczytał ten regulamin i podpisał go, bo nie można się tam inaczej dostać, trzeba podpisać regulamin, to gdy czytałem ten regulamin, to sam się zastanawiałem, czy ja bym się nadał tego ośrodka. Czy ja bym dał radę? Bo na przykład punkt brzmiał tak, jeden z punktów brzmiał tak, że zakaz, całkowity zakaz picia alkoholu, to bym się nadał. Nie wiem, czy wszyscy, ale całkowity zakaz picia alkoholu, całkowity zakaz używania papierosów, nie wolno, od pierwszego dnia, kiedy tylko człowiek przekroczy ośrodek, i całkowity zakaz picia kawy. Nie wiem, czy chcecie do tego ośrodka. Ty możesz jechać, Fredzio. Mamy jedną siostrę, która spełnia kryteria. Wiecie, i gdy, może nie jedno, może jeszcze więcej by się zdecydowało. Drodzy, i kiedy jechałem do pana Jurka i wiozłem ten regulamin ze sobą, to się zastanawiałem, jak ja mam mu to wytłumaczyć. Naprawdę, zastanawiałem się, jak ja mam mu to wytłumaczyć. Słuchaj, nie przejmuj się, weźmiesz sobie gumę do rzucia. Co prawda palisz 2 paczki dzisiaj, ale tam no jakoś ten pierwszy dzień przeżyjesz. Jakoś pierwszy tydzień przeżyjesz, bo tam jest od pierwszego dnia. Nie ma alkoholu, nie ma papierosów, nie ma kawy na pierwszym etapie. Na dzień dobry, to po prostu takie są reguły, takie są zasady. A my myślimy, że tam jest bombardowanie miłością. Nie? Że tam jest law wylewany na tych wszystkich, ale fajni jesteście, super. Wiecie? I dzwonię do niego po 3 tygodniach. W tym tygodniu dzwonię do niego. I uśmiechnięty, szczęśliwy, mówi tak: dziękuję Bogu, że pojechałem do tego ośrodka i dziękuję ludziom, którzy mi pomogli się tu dostać. I mówi tak: na początku mi się wydało to niemożliwe, ale po prostu okazało się, że jest to możliwe. Że jest to możliwe, że od pierwszego dnia jest możliwe podołanie tym regułom, podołanie tym zasadom. Mówi, nawet nie stanowiło to dla mnie jakiegoś większego problemu. Po prostu tu tak jest, tu takie normy obowiązują. W ogóle nikt nie myśli, że może być inaczej. W ogóle nikt nie bierze pod uwagę, że tutaj może być, tu tak po prostu jest. Wchodzisz w te zasady. Ale powiedział coś, co też dla mnie było bardzo ważne. Mianowicie powiedział tak, że drodzy, czy mówił do mnie, nie? Ale powiedział tak, ale atmosfera. Atmosfera, jaka tu jest atmosfera. Mówi, tutaj po prostu moje życie odżyło. Mam kolegów, już się zakolegowałem z nimi. Mamy fajne społeczności, już zaczynamy się modlić. Mówi, ta atmosfera, tu jest dobrze, ja chcę tu być. Nieważne, że nie wolno pić, nieważne, że nie wolno palić, że nie wolno pić kawy na moim poziomie. Ale atmosfera, i to jest to, co znajduję w tym tekście. Szczerość miłości połączona z zasadami. Nie sztywne zasady i sztywne reguły, bo to jest legalizm. Gdzie tylko narzucimy pewne reguły, pewne zasady. I będziemy egzekwować te zasady w taki surowy, prawniczy sposób. Tak musi być, bo to jest słuszne. Nie, te zasady obowiązują w atmosferze szczerej miłości. I to jest najlepszy sposób, najlepsza droga, najlepsza atmosfera do tego, aby coś się urodziło dobrego. To samo, drodzy, dotyczy domu rodzinnego, rodziny. Że w domu, w którym jesteście rodzicami, jeśli jest atmosfera szczerej, naprawdę głębokiej miłości, to nawet te surowe zasady niczego nie popsują. One będą do przyjęcia, kiedy one są połączone z miłością, bo jeżeli one są tylko samymi surowymi, taką surową dyscypliną, bez miłości, to one nic dobrego nie wniosą. Ale jeśli jest głęboka miłość,
Dziecko jest przekonane o głębokiej miłości rodziców. Kiedy usłyszę codziennie: kocham Cię, mój synu, kocham Cię, moja córko, bo jesteś mi drogi i bliski. To dziecku nic nie zaszkodzą reguły. To mu nic nie zaszkodzą bardzo mocne zasady. Tak samo, jak powiedziałem, i w tym ośrodku tak jest, że nie zaszkodzą reguły, jeśli jest atmosfera miłości. I Kościołowi też. Jeśli Kościół jest szczery w miłości, jeśli Kościół tworzy tą atmosferę, a jednocześnie bardzo mocno staje za zasadami, za regułami, bardzo staje za biblijnością pewnych rzeczy, to nikomu nie zaszkodzi. To tylko może sprowadzić i przyczynić się do tego, że Bóg będzie to błogosławił. Że Bóg będzie to błogosławił. I to w konsekwencji obróci się dla naszego dobra. Werset 16, który mówi tak, że z Chrystusa całe ciało spojone, związane, a mówiliśmy o tym, jedność wiary, przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Więc jeśli ktoś służy psalmem, bo takie ma obdarowanie, to niech służy psalmem. Zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli ktoś jest obdarowany, by służyć objawieniem, to niech działa zgodnie z przeznaczeniem, niech służy objawieniem. Jeśli ktoś jest obdarowany, by służyć nauką, to niech służy nauką. Jeśli ktoś jest obdarowany, by pełnić, nie wiem, jakąś praktyczną służbę w Kościele, niech taką służbę praktyczną pełni. Zgodnie z obdarowaniem, zgodnie z przeznaczeniem, jest dalej powiedziane, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Co jest potrzebne Kościołowi? Oprócz tych rzeczy, które na początku moglibyśmy wymienić, Kościołowi są potrzebni ludzie, których Bóg obdarowuje. Bez ludzi narzędzia są bezużyteczne. To ludzie muszą wziąć narzędzia. One muszą się objawić, zamanifestować w człowieku, w ludziach. Dalej są potrzebni święci przygotowani do posługi. Dalej są potrzebne Boże kryteria i Boże standardy realizowane w atmosferze miłości. A więc jasne reguły, które są biblijne, jak gdyby realizowane w atmosferze miłości. I funkcjonowanie każdego członka zgodnie z przeznaczeniem. W jedności. I wtedy nawet mała grupa ludzi, jeśli ma właściwie swój potencjał skierowany, może być narzędziem w Bożym ręku, może wykonać Jego dzieło, Jego pracę. I co wy na to, że tak skończy dzisiaj nietypowo? Pomódlmy się, dobrze? Chcemy się modlić, zapraszam was, stańcie.